Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria w rozmowach niedokończonych. Dzisiaj podejmujemy temat rodzina, edukacja i wychowanie w Kamerunie. Naszym gościem jest siostra Tadeusza Frąckiewicz, dominikanka, misjonarka, tak ogólnie mówiąc, ale myślę, że w trakcie programu dużo więcej szczegółów na temat swojej posługi, działalności siostra powie. Witamy serdecznie, siostro, w naszym studiu. Ja na początku chciałem zapytać, może jeszcze niekoniecznie przechodząc do tej tematyki, która jest bardzo ważna i też może być taka odkrywcza dla nas tutaj w Polsce. Chciałem zapytać, dlaczego siostra jest w Kamerunie? Jak to się stało?
Nasze zgromadzenie nie jest misyjne. To tak wyjątkowo na stulecie śmierci naszej założycielki, matki Kolumby Białeckiej, matka generalna Barbara ówczesna, przyjęła po prostu misję w Kamerunie, żeby jako taki żywy pomnik na cześć tego stulecia. I to jest bardzo fajna inicjatywa. I także jesteśmy tylko w Kamerunie. Wprawdzie teraz żeśmy się trochę rozwinęły, mamy 4 placówki, ale nie jesteśmy poza tym w żadnym kraju innym afrykańskim.
I siostra trafiła tam na własną prośbę?
Na własną prośbę, chociaż to moje dojrzewanie do misji trochę trwało, bo no, wcześniej bardzo chciałam, a później matka prosiła, żebym skończyła studia, bo miałam jeszcze 2 lata. No i później jak skończyłam, to kiedy doszło jak gdyby do takiego, do podjęcia decyzji, to wtedy były jakieś pewne wahania gdzieś tam w sercu moim. Jak owszem, wyjechać bardzo, bardzo chciałam, a z drugiej strony to od razu się łączyło z rozstaniem z rodziną, z przyjaciółmi, z krajem, z tym, co się zna, co się kocha. I trochę miałam tych wątpliwości, ale kiedy się zgłosiłam do naszej matki ówczesnej i mówię, to niech matka jakoś podejmie decyzję za mnie. Ona mówi, o nie, 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 siostrzeczko, nie, nie. Póki sama tu nie staniesz przede mną, to niestety... Nikt cię tutaj nie wyśle na siłę do... Mówił, bo jakiekolwiek będą trudności, jakieś problemy, aklimatyzacja, choroby, różnice kulturowe, to będziesz wszystko zrzucać, mówi, na moją głowę. Mówi, nie. No i rzeczywiście, to dojrzewanie moje trwało 9 lat. Także jak już miałam 40 lat, to sobie pomyślałam, że no muszę się w końcu zdecydować. Albo tak, albo tak. A te ostatnie moje parafie były naprawdę bardzo dobre. To był Inowrocław, to była Nawojowa, około Nowego Sącza. Ludzie byli przedobrzy. I w ogóle cała atmosfera była bardzo dobra w mojej pracy, także trochę trudno mi było nawet się oderwać od nich. No ale z tym się trzeba się coś zrobić. Trzeba wrócić do tej myśli powołania w powołaniu. No i matka wysłała mnie tego samego roku, już wysłała do centrum formacji. Później byłam rok we Francji. Także 2 lata przygotowania, no i w 99 wyjechałam już do Kamerunu. Ale to te 18 lat minęło jak sen i tak mi się wydaje, że jestem zawsze i wszędzie i tam, tylko w Kamerunie.
Ten zapał misyjny nie przechodzi tak szybko, mówiąc po ludzku, czyli ta myśl gdzieś kiełkowała tak powolutku. A skąd to się wzięło? Czy siostra potrafi wytłumaczyć tak po ludzku? Skąd to pragnienie wyjazdu na misję się wzięło?
Tak naprawdę nie miałam jakiegoś takiego pragnienia gdzieś tam. Nie pamiętam, żeby miała jakieś takie pragnienie wyjazdu gdzieś w podstawówce czy gdzieś w szkole średniej. Mi się wydaje, że to dopiero jak nasza pierwsza ekipa wyjechała, czterech sióstr, to było bardzo mocnym takim, odbijało się takim echem w zgromadzeniu, że siostry były, wysyłały później różne listy, one były bardzo tak czytane, na każdej placówce były kopiowane, bardzo się przeżywały ten wyjazd pierwszych sióstr i to, co one przeżywają i w ogóle. Także mi się wydaje, że tam gdzieś to się dopiero narodziło w sposób bardziej silniejszy.
Siostro, Kamerun. Mamy jakieś pojęcie, my jako Polacy, o Kamerunie, że Afryka, że no gdzieś tam daleko, trudno czasem wyobrazić sobie tę rzeczywistość. Może na początku, zanim jeszcze przejdziemy do rodziny, do edukacji, do systemu wychowawczego, jakim krajem jest Kamerun? Jakim krajem dzisiaj, z perspektywy tych lat 18 już jest Kamerun?
No przede wszystkim, gdzie leży Kamerun? To jest ta czarna Afryka, jak to mówimy. To jest centrum Afryki. to jest nasi sąsiedzi, to jest, ja jestem zresztą, w ogóle mieszkam na, w takim miasteczku, się nazywa Garła Bula, i ono jest właśnie, leży nawet na granicy z Republiką Centralnej Afryki. Tu od góry Czad, nasz sąsiad, z lewej strony to Nigeria, pod naszymi nogami to jest i Kongo, i Gabon, i Gwinea Ekwatorialna. Więc to jest ta tak zwana środkowa Afryka, czarna Afryka. Chociaż ludzie nie są tacy czarni, to my rozpoznajemy, moi to są tacy czekoladkowi, natomiast ta czarność jak gdyby się pojawia, jak w miarę się zbliżamy do Sahary. Nigdy nie myślałam o tym, ale tam właśnie zobaczyłam, a szczególnie jak Czadyjczycy przyjeżdżają do nas, to z daleka ich widać, bo tylko, jak mówią, tylko oczki i ząbki. Natomiast moi, no to są tacy czekoladkowi. Kamerun to jest taka mała miniaturka Afryki. Ja bym od tego zaczęła, przedstawiając Kamerun, bo to mi się bardzo podoba, bo praktycznie wszystko, co jest w Afryce, praktycznie wszystko można znaleźć w Kamerunie. Jest ocean, są lasy tropikalne i to jest to tak zwane królestwo wody, bo tam jest naprawdę wielkie i wilgotność, i wielkie opady deszczu. Tam gdzieś jest nawet w jednym punkcie taki, gdzie jest najwięcej podobno opadów. Jednym z największych punktów opadów w świecie. I później z tych lasów tropikalnych, jak tak patrzymy na mapę, tak podnosząc się, to wjeżdżamy do sawanny. Więc ja akurat jestem na sawannie. I później z sawanny przedostajemy się w górę Kamerunu, no to znowu powoli się wydostajemy z tego królestwa wody i wchodzimy powolutku w królestwo ognia. Czyli tam się zaczynają góry, te tereny półpustynne, a nawet jeszcze tam bliżej, bo to jest taki wąski przesmyk aż do jeziora Czad. I tam rzeczywiście, ja kiedyś jechałam do Dżameny, już nawet nie dojechałam do jeziora Czad, ale jak jechaliśmy właśnie do Dżameny, to niestety to były pola już puste, przestrzenie puste, jakieś tylko i glaki. Więc praktycznie wszystko można. Są i wodospady i tak dalej, więc naprawdę bardzo fajne. Krajobrazowo taka mała miniaturka Afryki. Praktycznie od pustyni do lasów tropikalnych plus ocean, góry, sawanna. To jest, jeśli chodzi o to. Jeśli chodzi o, na przykład takie, często ludzie pytają, czy jestem bezpieczna w Kamerunie, więc Kamerun jeszcze się jakoś tak od swojej uzyskania niepodległości uchronił się tak, jak mówię, w pokoju. Dzięki na pewno zasługa i prezydentom obydwu, a szczególnie temu ostatniemu, wiecznie panującemu naszemu Paul Biya, który no, pracuje wprawdzie długo i długo, no, ale rzeczywiście trzyma kraj w pokoju. Jak jestem 18 lat w Afryce, to są najczęściej gdzieś jakieś rozruchy. I teraz właśnie w Centralnej Afryce od 3 lat to jest rzeczywiście, to dzisiaj czujemy i słyszymy jakieś tam odgłosy walk czy strzelaniny. I jak byłam w Ngaunderę, tam na północy znowu był problem, w Czadzie, no w Nigerii też się często różności zdarzają. W Kongo była taka. No teraz się wprawdzie to pouspokajało, oprócz Centralnej Afryki, ale gdzieś w Kamerun był taką oazą, jest oazą pokoju, jeśli chodzi o to. Jeśli chodzi religijnie Kamerun, no to jeszcze chrześcijanie są większością, chociaż islam jest no taki dominującą religią na północy. I teraz tak coraz bardziej właśnie tymi drogami schodzi w dół jakby tej mapy Kamerunu, czyli Garła Bulai. Ja jeszcze przyjechałam, to jeszcze był jeden meczet. W tej chwili już w piątki nawet nie wyjeżdżamy do miasteczka, bo już ludzie na ulicach się modlą, także nie może nawet przyjechać. I on tak powoli idzie w stronę Bertła, czyli stolicy mojej prowincji wschodniej. I coraz bardziej idzie w kierunku stolicy. Ale jeszcze na razie jesteśmy, jak mówią, chrześcijanie. To znaczy nie tylko katolicy. Jest dużo, bardzo dużo protestantów. Oni zresztą przyszli wcześniej do Kamerunu, więc tu ich więcej. Ale są i inne takie odmiany
chrześcijańskie. Siostro, jeżeli chodzi o warunki życia w miejscu, gdzie siostra pracuje, taki krótki rys może żeby naświetlić, jak to wygląda. Czy to jest miasto duże, czy małe, czy to są jakieś domki mniejsze, czy większe?
Jestem w prowincji wschodniej. To jest prowincja bardzo słabo rozwinięta. I może dlatego też biskup holenderski Weihegen nas zaprosił do tej prowincji, bo zawsze razem z misjami idzie cała ta infrastruktura kościelna, więc i to i do przychodnie, zaraz się tworzą różne szkoły i tak dalej, warsztaty, pracy, nauki, zawodów różne. Także mi się wydaje, że też dlatego też on nas zapraszał, ale nie tylko, bo jeszcze w tamtym momencie, jak ja przyjechałam jeszcze, to było bardzo niewielu tych księży tamtejszych, czy sióstr tamtejszych, więc to było olbrzymie połacie tego kraju, które misjonarze docierali do nich bardzo, bardzo rzadko. Także moja parafia, to niedawno żeśmy obchodzili 30-lecie dopiero. To można sobie wyobrazić, a w całym kraju to jest ponad 140 lat chrześcijaństwo. Katolicyzm jest, więc to można... Ci misjonarze bardzo powoli docierali do tych wschodnich terenów, już nie mówiąc o północnych, to jeszcze później.
I teraz już sama kwestia tej edukacji, tego systemu edukacyjnego. Proszę przybliżyć się, bo my mamy wyobrażenie polskiej rzeczywistości, że idziemy do szkoły, pod koniec wakacji już myślimy o tym, jakie kupić książki, jakie kupić zeszyty, jakie kupić flamastry, przybory, to wszystko, co jest potrzebne, czasem może nawet niekoniecznie takie niezbędne, ale w takim sposób jakiś się poruszamy mentalnie. Natomiast jak to wygląda tam? Czy są szkoły? Czy dzieci uczą się również w domach, gdzieś tam z rodzicami i tak dalej?
Na pewno jest już bardzo dużo tych szkół, tak jak moi Kamerunczycy nazywają to szkoły zachodnie, oksydentalnie, czyli szkoły wprowadzone przez kolonizatorów. To zaczęli palotyni niemieccy w czasie jeszcze, jak Kamerun był w niewoli niemieckiej. I to rzeczywiście ewangelizacje zaczynali od każdej szkółki, od szkółek, najdrobniejszych, mniejszych, większych. I to później przyjęli inni misjonarze. Nawet jeżeli później już Niemcy po przegranej wojnie w 1916 odeszli i nawet misjonarze odeszli niemieccy, nawet jeżeli przyszli francuscy czy angielscy, to jednak te szkółki były budowane. Także ta tradycja, system edukacji naszej, tej zachodniej, szkoła, czyli coś formalnego, jakaś instytucja, jakiś nauczyciel, który nawet nie jest związany krwią i tak dalej z tymi dziećmi, to się zaczęło w Afryce już od czasów kolonialnych, czyli koniec tam XIX wieku, początek XX, zależy gdzieś tam docierali ci misjonarze, w którym miejscu, w którym czasie. Ale jest bardzo dużo takich oddziaływań tej tradycyjnej afrykańskiej szkoły. Bo tutaj by trzeba wyraźnie bardzo powiedzieć, że jeżeli mówimy o tym afrykańskim modelu wychowania, o tej afrykańskiej edukacji tradycyjnej, to ona jest jak gdyby usytuowana w sposób bardzo czysty, ale do czasów kolonialnych. Bo pierwsze zderzenie tej tradycyjnej szkoły afrykańskiej, zaraz powiem w jaki sposób, nie, ona się dokonywała, to ten styk, to starcie nastąpiło właśnie jak przyszli kolonizatorzy i oni zakładali te szkoły. Zakładali te szkoły, później misjonarze to samo. Nie, więc w jaki sposób, ja pamiętam taki, już nie pamiętam autora, ale Rondo Poetów, taka byłam związana, zresztą dzisiaj trochę, chociaż te więzy troszeczkę nam się rozluźniły, ale jeszcze jak byłam w Ngaunderę, to była taka współpraca ścisła między Rondem Poetów, Rondo Poetów skupiające właśnie tych najlepszych ludzi pióra poezji w Kamerunie i oni właśnie przyjechali kiedyś do nas i przedstawiali taki sketch, gdzie były dwie postacie. I to mi się właśnie zapamiętało. Jedna postać to był dziadek w tradycyjnym stroju, bardzo pokorny, siedzący na takim taborciku i otoczony dziećmi. Ognisko oczywiście, noc, bo to jest taka właśnie taka otoczka wszystkiej, całej tej edukacji afrykańskiej, bo to było zawsze przeważnie wieczorami, przy ognisku, bo noc zapada bardzo szybko, o 18:00. Jesteśmy blisko równika. I druga postać to jest młody człowiek, koniecznie młody, taki nowoczesny, ubrany już w garnitur, krawat, kreda, teczka taka, tablica z tyłu i on właśnie jest przedstawicielem tej szkoły, już tak mówią, tej nowoczesnej, tej zachodniej, tak. To, co myśmy się już przyzwyczaili do tego, już nie wyobrażamy sobie innej. I oni właśnie, ten sketch polegał na wymianie zdań. Czyli oni po prostu dyskutują, wyrzucają sobie, bo to jedna strona ma rację i druga strona ma rację. Oczywiście i ten cały, bo to do dzisiaj trwa, właśnie to zderzenie tych dwóch szkół, tej szkoły tradycyjnej afrykańskiej i tej szkoły zachodniej, jak to moi Kamerunczycy mówią. To jest...
Możliwy jest dialog, połączenie tych dwóch szkół?
Ja myślę, że w niektórych punktach to się zderza. Ja tak patrzę nawet na tą końcówkę, kiedy na przykład się docenia teraz coraz bardziej te naturalne jakby techniki edukacyjne Kamerunczyków. Mhm. Gdzie właśnie dziadek, nie? Ktoś przychodził na świat, on się rodził w rodzinie, ale to była ta edukacja taka zbiorcza. On się rodził w rodzinie, ale dla rodziny, nie tylko dla tej mamy, taty, absolutnie. To jest zbiorowa edukacja. To on się rodzi, jest postrzegany jako dobro wspólne, się rodzi dla tej rodziny, dla klanu rodziny, dla tej wioski, dla plemienia. Także tutaj nawet jakby dyscyplina jest też wspólna. To każdy może upomnieć. To do dzisiaj zresztą widzę, jak moi są na przykład, nie czy w danym plemieniu, czy w danej wiosce. To każdy z danej wioski czy z plemienia może go upomnieć, ukarać, bo on należy do wszystkich. On się urodził, ale urodził się jakby dla nich, dla wspólnoty. Mhm. Nie?
Czyli każdy może upomnieć, ale też każdy jakoś odpowiada za jego wychowanie.
Tak, przejmuje się tym. Cieszy. To są różne takie zbiórki i tak dalej, jak na przykład ma dyplom albo coś. Chociaż ja czasami zrzymam, to akurat powiem, bo czasami się zrzymam, bo my bardzo dużo pomagamy tak indywidualnie tym naszym młodym, bo to wiemy, że mimo wszystko, jeżeli my im nie pomożemy, to w tych warunkach bardzo biednych wiosek to daleko by nie zaszli, nawet do szkoły średniej czasami, już nie mówiąc o studiach. I później nagle, kiedy skończył maturę, kiedy zdał bardzo pomyślnie maturę, czy na przykład zrobił jakiś licencjat, nagle rodzina się zjawia. I rodzina decyduje, zadecydowała, skoro tak, to ty, żeby to było lepiej dla rodziny. I to nawet, to, żeby on właśnie to zrobił. Ja przepraszam, a gdzie ta rodzina była, jak trzeba było pomóc temu komuś? Nie? Czy nawet zmieniają powołanie w wypadku jednego takiego chłopaka? Nie, nie można, żeby on poszedł do seminarium, dlatego że on skończył wtedy licencjat, to bardzo dobrze, to on teraz pomoże więcej całej rodzinie. Także to akurat, czasami jest to dobre, a czasami to jest bardzo źle.
Mhm. Czyli mówiło się o tej zbiorowości jako jedna z cech. Jakie jeszcze cechy możemy wyróżnić tej tradycyjnej afrykańskiej
tradycyjna
edukacji?
Tradycyjna edukacja to przede wszystkim jest ustna, nie? Mhm. Ustna. Wiadomo, brak piśmiennictwa, brak tego języka pisanego i to też jako ciekawostka, że bardzo często właśnie misjonarze spisywali te języki. Na przykład jako jestem w moim plemieniu Baja, to jest zasługa, że my w ogóle mamy Pismo Święte, lekcjonarz i tak dalej, czytania w tym języku Baja, to właśnie zasługa francuskiego Blata. Ale na północy był ojciec Kozioł, który też, już nie pamiętam, jakie to było plemię, takie mniejsze. Też także to są, najczęściej słyszałam o dużo różnych przypadkach, gdzie misjonarze, właśnie misjonarze, spisują język, tworzą, jak mówią, zapisują, czy tam spisują właśnie różne historie i tak dalej. To dzięki. Więc jest ta edukacja, jest przede wszystkim ustna i Bogu niech będą dzięki, że gdzieś tak od 40 lat jest taki boom, żeby spisywać to, spisywać historię, bo już historię bardzo wielu plemion niestety się nie da już odtworzyć. Już ci najstarsi poszli. Afryka, jak chyba każdy kontynent, odchodzi od swojej kultury. To myśmy też organizowali nawet, ja akurat byłam jakąś odpowiedzialną taką za grupy dziecięce w całej diecezji, to myśmy to organizowali, takie festiwale, żeby każda grupa dzieci przedstawiała jakiś zwyczaj, jak zatańczyła coś. I czasami naprawdę aż to było, no nie powiem, że przykre, ale takie dziwne dla mnie, że ja musiałam jeszcze pokazać, jak ma ta spódniczka wyglądać, jak mogą się ubrać. Niektórzy wiedzieli, nie? Ale niektóre grupy już tak odeszły, a to my nie umiemy, nie? Tańczyć, więc no to się nauczycie od babci, dziadka. A zwyczaj, pokażcie jakiś jeden zwyczaj. Więc to odchodzi. Natomiast, no właśnie, dobrze, że spisują ludzie. Ja też, jak pamiętam, 2 lata temu wróciłam do Kamerunu, to pierwszą taką myśl, jaką rozprowadziłam wśród moich młodych, to właśnie zbierajcie mi bajki. Piszcie mi bajki. Także w tej chwili będziemy nawet wydawać dzięki wydawnictwu Esprit właśnie te bajki kameruńskie. I to jest coś pięknego, bo to w bajkach jest cała mądrość ich. To jest cały sposób najgłówniejszy, to jest cała ta główna technika jak gdyby przekazania tej edukacji.
To trochę tak jak w Ewangeliach, w przypowieściach Pan Jezus opowiadał to, co widział, to, co obserwował z życia wzięte te sytuacje. Siostro, ja chciałem zapytać, mówi siostra o tym, że to jest ustne. W jaki sposób wydawać? Czy te wydawnictwa tam istnieją? Czy trzeba się starać o to, żeby gdzieś w Polsce, czy jakichś sponsorów gdzieś tam z innych krajów? Bo no, to jest piękne, że przekazujemy sobie ustnie, ale tak jak siostra też wspomniała, już ta tradycja trochę zanika. I te wszystkie piękne tradycje, to wszystko, co było, co już zostało przeżyte, cała ta historia, ona no, staje się dużo bardziej uboga, więc w jaki sposób no, ta troska o to, żeby te wydawnictwa były?
Są wydawnictwa religijne, są wydawnictwa takie państwowe. Nie można powiedzieć, że tutaj w Kamerunie nie ma nic. Są szkoły, tak jak tutaj ojciec pytał. Są i to na pewno jest no, kolejna ciekawostka, że właśnie te najlepsze szkoły to są w rękach misjonarzy. To już na przykład szkoły katolickie, średnie i w stolicy, i w Duala, to rzeczywiście należą do zakonników, czy do tamtejszych już sióstr, nie, zakonnych. Są także wydawnictwa, czasami zgromadzenia gdzieś, jak takie bardziej rozwinięte, czy no, więcej mające członków, czy diecezje. Także to nie można powiedzieć, że tutaj nie mogę wydać czegoś w Kamerunie. Ale chciałam, żeby te bajeczki były właśnie znane tutaj także, dla moich Polaków, dla moich znajomych, dla moich przyjaciół. Wracając do tej edukacji, co mi się właśnie podoba w związku z bajkami i edukacją, że ta technika jest bardzo taka właśnie bogata. To, co teraz, gdzieś niedawno, no, te lata, my pokazujemy jako innowacyjne, że można dziecko uczyć przez zabawę, przez ruch, przez piosenkę i tak dalej, to przecież istniało, to istnieje to najpierw w bajkach, a to istniało jeszcze z czasów przedkolonialnych. I to było bardzo często odrzucane Bo taki gawędziarz, taki bard, taki griot, który opowiadał, najczęściej wybierano właśnie doświadczonego, no, inteligentnego, takiego żywego, który miał poczucie humoru, który był jednocześnie poetą, pieśniarzem, tancerzem, bo żeby w sposób taki właśnie pełny pokazać którąś jedną z bajek, są bardzo różne bajki takie z różnymi refrenikami, które się śpiewa, nie, w różnych sytuacjach. Ja oczywiście nie nagrywałam tego, bo to problem od razu przetwarzania, słów i to czasami nie gra później z melodią i tak dalej. To już nie jest to
nie
samo.
Pasuje, nie jest to samo.
To już zupełnie nie jest to samo. Ale jak u nich, jak słyszę, jak oni opowiadają bajki, słuchajcie, i te bajki tkwią, bo na przykład jak organizujemy różne wieczory pogodne, takie kulturalne, jak to nazywamy, to w szkołach, czy na pielgrzymkach jesteśmy, na sesjach, jak organizujemy różne sesje, takie formacje, to oni to świetnie przedstawiają i oto musi być ktoś, kto umie śpiewać, kto umie tańczyć, kto umie wykonywać, kto jest poetą, więc w sposób taki ciekawy, żeby przedstawiać tą bajkę, żeby ona zaciekawiła, żeby ludzie byli, jak mówią, ciekawi, co dalej. Nie, żeby się utożsamiali się właśnie z tymi herosami i tak dalej, tych bajek. To jest te formy, ta technika edukacyjna się okazuje dawnych, starych Afrykanów. Okazuje się, że bardzo jest na te czasy bardzo innowacyjna. Wszystko to jest w bajce. Oczywiście są inne techniki, nie bardzo polecane przez nas, jak lęk, no bo to wiadomo, że tutaj edukacja ta afrykańska jest bardzo zakotwiczona w mistycyzmie. Ona jest mistyczna, można powiedzieć, jako jedną z charakterystyk, bo jest oparta na wierzeniach animistycznych. Jest dużo zakazów, dużo jest tego tabu takiego i tutaj przestrzeganie, przekroczenie tych nakazów niestety, no, będzie z bardzo poważnymi konsekwencjami, także tutaj się bardzo wielu ludzi tylko dlatego nie przekracza tych zakazów, tego tabu, no bo się po prostu boi. Ja wiem, że to także jest ten lęk powodowany, to znaczy jakby, no on jest jak jedną z technik, nie? Czyli stawiamy tak, można przez bajki, można przez legendy, można przez przysłowia. To też bardzo ciekawe formy, w jaki sposób można przekazać tą wiedzę. Ale i między innymi lęk jest też jedną z technik edukacji, czyli po prostu jakby dajemy ten lęk, poczucie strachu, poczuciu lęku, żeby oni po prostu przyjęli pewne normy zachowania i tak dalej we wspólnocie choćby, czy w kontaktach z naturą. Jest na przykład wielki lęk natury. I to jest do dzisiaj, na przykład boją pioruna, boją się rzeki, boją się zwierząt, boją się drzewa tego świętego, nie klanowego czy nie plemiennego. Także tu Afrykańczyk bardzo często ma takie odwołanie właśnie do tego świata pozanaturalnego, bardzo często, i no dlatego szuka tego szamana, tego czarnoksiężnika, tego marabu, jak to nazywamy po francusku akurat, ale to jest coś w rodzaju szarlatana, czarnoksiężnika, bo on dopiero mu tłumaczy to, co się dzieje jakby w świecie, co się dzieje w życiu, skąd jest na przykład śmierć, choroba, wypadek, jakaś susza, powódź, no wszystko, co się może zdarzyć. To jest, to ktoś mi to dał, czyli ja muszę teraz znaleźć dzięki właśnie temu szarlatanowi, czy tam jakiemuś innemu czarownikowi, żeby on mi wytłumaczył i znalazł mi tego kogo, a może to mi ojciec dał to, że jestem chora. Trzeba znaleźć tego kogoś i ten ktoś ma mi oddać to moje zdrowie, czy tam oddać deszcz, czy oddać suszę, wszystko zależy to, o co tam chodzi. To nie jakieś wirusy, to jakieś mikroby, jakieś tam zwyczajne brak zachowania, na przykład AIDS, nie? Sama uczestniczyłam w kilku miesiącach sądów różnych, bo mój kucharz jeden, tam jak pracowałam w takim domu przyjęć na północy, jeden drugiego oskarżył, że on mu dał tą chorobę AIDS-a. Więc uczestniczyłam jako świadek, bo uważałam, że ten właśnie starszy Afrykańczyk, który był oskarżony, że naprawdę jest niewinny, naprawdę był solidny i tak dalej, więc po prostu uczestniczyłam w tych różnych sądach, oskarżeniach i to po prostu publicznie w ramach prawa pełnego, jak mówią, instancji sądowych. Oczywiście, że to zaczęło się od rodziny, dwie rodziny się zbierają, bo gdzie po prostu rzucają, jak mówią, oskarżają się wzajemnie. Później przeniosło się to przed Lamidu, czyli coś w rodzaju sułtana, ten cały proces. I ponieważ ja myślę, że to tylko dlatego, że ja uczestniczyłam, no to ten Lamido tak bardzo mi grzecznie po francusku wytłumaczył, że no proszę siostry, boimy się tu, że ktoś może kogoś zabić właśnie za to, że dał chorobę. No to jakby przenosimy tą dalej sprawę do następnej instancji, czyli dopiero wtedy to idzie do żandarmerii, do sądów już tych państwowych. Mhm. Nie? Więc to są takie historie, mówię wam. To takich historii to można opowiadać bardzo dużo, no, ale tu nie o to chodzi.
Mhm. Siostra, a czego się uczą dzieci w szkołach? Czy są takie przedmioty jak język, nie wiem, ich plemienny, czy język francuski, którym się posługują w Kamerunie, matematyka, chemia, przyroda? Czy są takie konkretne, jak w Polsce, dziedziny, czy wygląda to inaczej trochę?
W Kamerunie, to też w szkołach, no to normalnie tak się uczą, tak jak i tu, nie? Ten poziom jakiś jest i on na pewno w jakiś sposób tam wzrasta. Na pewno przez nawet i takie wymaganie wobec nauczycieli. Także to ja pamiętam, jak przyjechałam, to jeszcze nauczyciele byli, to wymaganie wobec nauczycieli wystarczy, że miał dyplom ukończenia szkoły podstawowej. Chociaż naprawdę, no, ci nauczyciele naprawdę byli bardzo dobrzy. Później to było, że wystarczy ten dyplom BPC. Teraz już jest, że matura niedługo będzie, że i to coraz bardziej w niektórych szkołach właśnie katolickich już wymagają przygotowania pedagogicznego i tak dalej, przynajmniej jedno albo dwuletniego, więc ja myślę, że to wzrostem wymagań wobec nauczycieli to będzie także poziom wyższy. Ale wydaje mi się, że to wszystko też zależy, gdzie ta szkoła leży. Gdzie ta szkoła leży? Ja na przykład jestem na końcu świata, jak gdyby kameruńskiego i teraz tak mamy piękną drogę asfaltową i to od stolicy, nawet od portu można dojechać. Mamy piękną drogę, no to wiadomo, że to już nie jest jakiś tam kraj zsyłkowy, bo to ileś lat, bo ta droga też nie jest kilka lat, więc jak jeszcze pamiętam, to był taki kraj zsyłkowy, nie? Albo dla początkujących, albo dla tych, którzy jak mu się gdzieś się komuś nie podobali. I ten poziom naprawdę był bardzo niski. I co jest ważne, że jeżeli jest egzamin, a są trzy potężne egzaminy w szkole średniej, to jest tak jakby po czterech latach, bo to jest jakby okres gimnazjum i szkoły średniej, liceum. Bo szkoła podstawowa trwa 6 lat. I później się idzie do liceum, czy do technicznego, czy do szkoły zawodowej, ale ja mówię o tym dojściu aż do matury, no to po 4 latach kończy się pierwszy cykl liceum i jest właśnie taki egzamin pierwszy, bardzo siejący. I później rok przerwy, na rok czasu do matury, jest próbna tak zwana matura, która sieje jeszcze gorzej niż matura. Także ja już jestem też przyzwyczajona do tego, że moi młodzi, których wspomagam, którzy nie zdają raz, dwa, trzy. Później znowu następny egzamin, raz, dwa, trzy. I później matura czasami raz, dwa. Nie? To jest... Klasy na pewno są bardzo liczne, bo tych szkół mimo wszystko w naszej prowincji nie ma za dużo, średnich. Także te klasy są bardzo liczne. Ja pamiętam taki rok, że jak tak policzyliśmy, to ponad 100 w każdej klasie, w liceum było 8 klas. Tak dla porównania mówię. I maturalna klasa była jedna i było 23 uczniów. To jest, można sobie wyobrazić, z 800 teraz trzeba dojść do jednej klasy maturalnej, terminali i 23 uczniów. Więc można sobie wyobrazić, jak sieją.
Po drodze.
Strasznie sieją. Także to jest taki, i tak jest 43%, które zaczyna tą szkołę średnią, a 8% zaczyna studia wyższe, a tylko 2% gdzieś tam kończy z różnych. Ale mimo wszystko, porównując tutaj kraje ościenne, jakby można powiedzieć, oprócz Nigerii czy Konga, to na przykład jak i Czad, i RCA, no to jesteśmy, no, do przodu.
Czyli widać ten progres przez
jest,
18
jest,
lat.
Siostra mówi, że... Jest. Jak przyjechałam, nawet jak patrzę, jak przyjechałam do Kamerunu, to nie znałam ani jednego studenta z mojej prowincji, z mojego miasteczka. Może nie tyle z prowincji, co z miasteczka. A teraz przecież już ilu, ja sama w stowarzyszeniu, jak mówią, wspomagamy, to już jest ponad setka studentów.
A siostra, a jak na ten grunt tego, o czym siostra mówi? Czy szkoły, czy też tych tradycyjnych wierzeń, z którymi oni są bardzo mocno związani. Jak na to wszystko przeszczepić, czy jak w nich zaszczepić wiarę w Jezusa Chrystusa? Czy to nie przeszkadza jedno drugiemu? Te ich tradycyjne wierzenia, które no, gdzieś tam są takimi, powiedzielibyśmy, zabobonami z jednej strony, a z drugiej strony no, bardzo to szanują i to jest dla nich coś bardzo cennego, jako jakaś tradycja, prawda?
Afrykanie to jeszcze są ludzie wierzący, to tak zawsze podkreślam. To tylko on musi się zastanowić i czasami jest jakaś tam różna motywacja, jak się nazywa ten jego Bóg, nie? Czy to będzie Allah, czy to będzie jakiś tam inny, czy to będzie Jezus Chrystus. To jest ważne. Natomiast ogólnie to jest kraj wierzący. Bardzo mi się podoba, że na różnych nawet tych, na przykład jak samochód jedzie ciężarowy i są te takie z tyłu osłony za kołami, to nawet jak mówią, jeśli Pan Bóg pozwoli, nie, albo coś, jak Pan Bóg jest, nie, albo chwała Bogu, tego typu, że odwołanie się do Pana Boga. I to na pewno nie tylko katolicy, to na pewno. Też dlatego, że Afrykanie są, to jest jeszcze naród wierzący, jest bardzo dużo różnych sekt, no niestety. No niestety, gdzieś to przychodzi z Ameryki też bardzo często, potrzebują adeptów, żeby ogłosić jakąś tam religię i też znajdą, nie? No bo ogólnie są, jak mówię, wierzące, więc jakaś motywacja jedna czy druga, czasami nawet, no nie powiem mi, materialna, i po prostu staje się adeptem jakiejś tam kolejnej. Czy często przychodzą do różnych tam właśnie tych uzdrawiających właśnie, bo jakieś uzdrowienia, bo jakieś egzorcyzmy i tak dalej. To takie no, dosyć modne, jak widziałam w niektórych miastach, bardzo dużo ludzi właśnie chce tego typu, nie? Takiej modlitwy. Natomiast mi się wydaje, że no, są wierzący. Nie mogę powiedzieć, że nie. Chociaż to, ten kościół to jest jeszcze, jak tak mówię, taka młoda roślinka, akurat tam na wschodzie. Przecież ten kościół nie trwa długo. To jest 30, 40, nie 50, jak może pierwsi misjonarze dojeżdżali. Jeszcze nie utworzyli placówki stałej, no ale wiadomo, że tam już zaczęli dojeżdżać. To można powiedzieć, że ani jedno pokolenie się nie urodziło, ani umarło w tej wierze. Niektórych. Więc mi się wydaje, że w jaki sposób można od nich wymagać jeszcze tego, jak od nas, od tej tradycji tysiącletniej. Nie można. I oni dlatego wymagają jeszcze obecności takiej naszych starszych sióstr, starszych braci. Jeszcze są narażeni na różne właśnie prądy i tak dalej. Mi się wydaje, że no, w samej Polsce przecież po 200 latach było jaki nawrót pogaństwa, więc co wymagamy od tych ludzi, że oni są jeszcze pełni tego właśnie, jak mówię, jak wspomniałam, mistycyzmu, tego lęku, nie, jak mówią, ten lęk piorun, nie? Piorun można rzucić. Ja mogę w ojca, może ja nie, ale ktoś może w ojca wrzucić. Ja zawsze czasami się, no, kojarzę z nimi. I ja mówię, słuchajcie, no ale dobrze, no ale dlaczego nie możecie we mnie wrzucić pioruna? A nie, bo siostra nie wierzy. To my nie możemy.
Te pioruny, to, siostra.
Tak. Nie, oni nie mogą. Ja mówię, okej. Ja mówię, dlaczego rzucasz winnego? No bo to jest później cała i do dziś. Słuchajcie, to nie jest, jak mówię, chociaż jest ta szkoła zachodnia już tyle lat. Ta tradycyjna istnieje, dzieci bardzo dobrze znają bajki, wszystkie te zagadki, jak na przykład, to do dzisiaj na wieczorkach. Z początku taka byłam dziwna, bo u nas tego nie ma zwyczaju, nie, żeby na wieczorze oficjalnym takim mówić zagadkami, nie? Czy przysłowia. Owszem, zna się to, ale tego się nie cytuje, jak mówią tak.
Od czasu do czasu się użyje, prawda?
Ale w takiej formie jak u niej, bo to jest jednak też z technik edukacji, nie? No ja wiem, ale no, to ta magia istnieje. Naprawdę. To i, ale lepiej nie zaczynać, jak mówią, tego tematu, byśmy je skończyli do rana, ale to istnieje, ta cała tradycyjna ich edukacja, to jest przekazywane w jakiś sposób. Chociaż, no jak mówiłam, to pierwsze starcie to było właśnie jak przyszli kolonizatorzy, jak przyszli misjonarze z tymi szkołami zachodnimi. Ale co najbardziej rozbiło, to aż dziwne, właśnie jak Kamerun dostał niepodległość 50 lat temu i niektórym się wydawało, starszym Afrykanom, że no to teraz wrócimy, jakby będziemy stanowić, nie, sami te prawa, będziemy uczyć po swojemu, to jednak już to było tak zakorzenione. I teraz jakby ileś tam ludzi chciało tak po europejsku żyć i uczyć się, więc mi się wydaje, że tutaj to zanika. Ja rozumiem, jeżeli na naszych festiwalach właśnie organizujemy, żeby ktoś opowiedział bajkę, nie, to już tak musimy się zastanowić, z której wioski. To już nie jest w każdej wiosce taki gawędziarz znany. Tak jak kiedyś to było bardzo popularne. To już tego nie ma. To już nie ma jakiegoś tam stałego opowiadania. Nie ma inicjacji niestety. Bo to była inicjacja, ten ryt inicjacji to był też jedna z wielkich technik właśnie edukacji, całego, formacji, bo to edukacja afrykańska to nie jest tylko, jak mówią, nauczenie czegoś. To jest formowanie całego człowieka, nie? Jego zachowań także. To nie jest tylko wlanie mu pewnej wiedzy, nie?
Tak. To
już nie ma czegoś takiego tak w sposób taki widzialny, że ja widzę, że dzieci siedzą i jest ten dziadek i ktoś tam opowiada te bajki. Ja to na pewno muszą to opowiadać, bo moi młodzi świetnie to znają i potrafią spisywać. Ja naprawdę dostałam bardzo dużo. I to w ciągu, jak mówią, 2 tygodni, to miałam ponad 100 bajek i w końcu powiedziałam, na razie poczekajcie, stop. Bo tego już zrobiło się jakby za dużo i mi się muszę to teraz przetworzyć, przetłumaczyć, tak. Jakoś to poukładać, zobaczyć, czy się nie powtarzają i tak dalej. Więc ja mówię, poczekajcie na razie, stop. Natomiast znają to, powtarzają na wieczorkach i tak dalej, więc musi być jakaś tam edukacja. Może to nie jest w formie takiej tradycyjnej, ale jest.
Siostrze, zaraz wrócimy do naszej rozmowy, tak. Ale też chcemy zaprosić naszych widzów i słuchaczy może do współtworzenia, może z jakimś pytaniem, może z jakimś dopowiedzeniem. Polska Północna to numer telefonu 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012. Dla zagranicy mamy 2 numery telefonów 48 56 657 0013 i końcówka 14 i w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Zapraszamy oczywiście do tego, by telefonować. Siostro, ja chciałem zapytać jeszcze o te więzy rodzinne. Jak to wygląda tam? Na początku wspomnieliśmy o tym, że ta rodzina no, tak jest bardzo taka rozbudowana. Natomiast tak z takiego doświadczenia też już tego troszeczkę dłuższego, 18-letniego, jak siostra postrzega rodzinę kameruńską, afrykańską, kameruńską dzisiaj?
No, oni bardzo często mi zarzucają na przykład, że ja jestem w Europie i moja rodzina to taka atomiczna, jak to oni mówią, że tata, mama i dzieci, że dopiero ich jest ta prawdziwa rodzina. Ja na pewno, znając już i wiele rodzin, i historię może nawet, czy charakterystykę nawet tej tradycyjnej edukacji i tak dalej, jest dużo zalet. Nie mogę powiedzieć, że nie, bo jeżeli jest na przykład jakiś, ktoś jest do dyplomu, to jednak zbierają się. Jeżeli jest pogrzeb, to wszyscy uczestniczą i to nawet wskazane, bo to też związane właśnie z tym lękiem jakby przed śmiercią i tak dalej, więc trzeba znaleźć kogoś. Jeżeli ja nie będę na pogrzebie, no to znaczy, że może ja tam uczestniczyłem w śmierci tego kogoś, więc no ja rozumiem. Natomiast no jak jest dużo zalet, natomiast ja widzę także i pewne wady, no ja myślę, że jak i wszędzie. To, że nawet jak są... mówią o miłości, o braterstwie, o tym, o odpowiedzialności, to co właśnie tak czytam o tej edukacji tradycyjnej, że oni są, urodzą się dla wspólnoty, dla rodziny, są edukowani przez tą rodzinę, dlatego ta edukacja jest taka spójna, taka jednorodna, bo tam nie ma żadnego nauczyciela, który by wcielał jakieś inne doktryny, prawda? To też jakoś jest dobre. Natomiast czasami ja mam wrażenie, że jest jakby za szeroka i czasami nie patrzy na te indywidualne potrzeby tego danego człowieka. Ja mam takie wrażenie i to, co już mówiłam, że często są zastawieni jak gdyby, zostawieni samym sobie. Żyje, na przykład nie ma bardzo dużo sierocińców w Afryce, to jest bardzo rzadkość, taki coś jak sierociniec, ale jeżeli rodzic któryś umiera, czy nawet obydwoje, no to oni są po prostu tak bez pardon rozdzielani po rodzinie, nie? I później jest u cioci, u wujka i tak dalej, więc... I to nie zawsze ta ciocia czy ten wujek, któremu szef rodziny tego klanu przydzielił, akurat ma się ochotę zajmować, bo on już ma 12, on ma już 14 i taki jeden dodatkowy, drugi, trzeci, bo to jest dużo w każdej rodzinie właśnie takich, no z jego klanu, ale jakby nie od niego... bezpośrednio, chociaż zawsze to mówią, że to ich krew, więc... I oni są zostawieni naprawdę. Bardzo często nawet jeszcze na przykład gdzieś tam robili jakąś szkołę za poprzedniego, za życia ojca czy matki i później z chwilą przejście do cioci, do wujka, do dziadka, do babci, gdzieś tam do starszego brata, czy to są zostawieni sami sobie. Są nawet poddani jakby w formę takiego niewolnictwa trochę, bo proszę bardzo, teraz ty będziesz służył nie moim dzieciom i do szkoły już nie.
Czyli jakby takiej gorszej kategorii.
Dokładnie,
tej
więc
rodziny
tu nie mogę się zgodzić z tym, że ta właśnie, jak wspomniałam, że nie ma do pomocy, do wysłania do szkoły, ale później taki wujek się znajdzie, że on decyduje, żeby właśnie to dziecko, które było wychowywane czy gdzieś tam opłacane przeze mnie, że on ma tam iść, a nie gdzie indziej, bo rodzina tego potrzebuje. Nie, to czasami, ale no, jak wszędzie, no, są plusy i minusy.
Mamy telefon, prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Witam serdecznie. Ja chciałem tylko pozdrowić bardzo serdecznie siostrę Piotr z Bremen. Wspieram siostrę w działalnościach charytatywnych i będę dalej wspierał. Jej praca jest wspaniała, zwłaszcza w sporcie, bo wspomagam tam sprzętem sportowym. Mam nadzieję, że siostra wytrwa tej swojej misji, która jest niezwykle ciężka i jeszcze po tym wywiadzie, który akurat oglądam, no to praca jest naprawdę godna podziwu, że to należy to wszystko w ten sposób pogodzić, kulturę tego nowego kontynentu i kulturę no, europejską. Że to trzeba umiejętnie, w sposób delikatny się jednak znaleźć.
Tak. A ja dziękuję panie Piotrze, że całą paczkę piłek, które dotarły do mnie do Kamerunu.
Ja się cieszę również i myślę, że dalej będziemy współpracować w następnym roku, w następnym czasie, bo to jest coś wspaniałego.
Bóg zapłać.
Jestem gołem. Pełen podziwu cały czas.
Bóg zapłać, panie Piotrze.
Pozdrawiam gorącym całusem siostrę.
Bóg zapłać.
Dziękujemy, panie Piotrze. Czego potrzeba? No właśnie, mówimy tutaj o sprzęcie sportowym, ale czego tam najbardziej potrzeba dzisiaj w Kamerunie?
Czasami jak ludzie mnie się pytają, co potrzeba, ja mówię, a wszystko, co wam zbywa. co wam zbywa, ale chociaż nie zalecam, żeby ludzie czyścili szafy tak, i tak. czyścili strychy i gdzieś tam piwnice, bo czasami to jest takie trochę aż upokarzające, że później przychodzą te rzeczy do Kamerunu, ja to biorę, później przebieram i później niestety połowę trzeba odrzucić. Ale jeśli to są rzeczy dobre, wyprane, nie, całe, to naprawdę organizujemy kontenery od jakiegoś czasu, już 2 lata. To nie jest tylko moja zasługa, dlatego że się dołącza bardzo dużo misjonarzy z Kamerunu i z Centralnej Afryki, a nawet niektórzy z Czadu. Także dzięki temu już 7 kontener, teraz za tydzień nawet jadę do Wrocławia, bo tam będziemy pakować kolejny kontener. I właśnie takie podarunki jak pana Piotra z Bremen, czy jakieś inne, to już wiem, że z Gorzowa już przyjechał samochód i z Tychy. Wczoraj mi pani zadzwoniła i gdzieś tam od Warszawy i teraz w Radomiu jeszcze czeka taki, bo to też było organizowane dla innego misjonarza. Futbol, koszulki, piłki i tak dalej, więc się okazało, że on, ten misjonarz z Zambii, wziął wszystko, co mógł wziąć i jeszcze tego zostało, bo ludzie tak bardzo dobrze, więc tutaj jedna z sióstr mi zadzwoniła, siostro, a może weźmiesz dla mnie 2 paczki dla jednego tam z Czadu misjonarza i mówi, dla ciebie jeszcze zostanie, zadzwoniłam do pana także w tym tygodniu też, by to odbierać. Ale to, jak mówią, takie rzeczy, co zbywają. Redemptoris Missio, na przykład fundacja, takie akcje organizowała jak ołówek dla Afryki, więc wszystkie przybory szkolne, to nie był tylko ołówek, mydełko dla Afryki. Teraz była taka cała akcja pasta do zębów, szczoteczka do Afryki. I to nie jest tylko dla mnie, bo to przez te kontenery właśnie idą dla bardzo wielu misjonarzy, właśnie z tych 3 państw, przynajmniej przez te kontenery organizowane przez nas. Natomiast, no wiadomo, medyczne też różne. W sierpniu dojeżdża do nas jedna położna właśnie z tej Fundacji Redemptoris Missio. No i też właśnie kompletuje wszystkie rzeczy medyczne i tak dalej. Jest w porozumieniu z naszą siostrą, bo mam siostrę, współsiostrę, lekarkę, siostrę Józefinę, także ona ma i całą przychodnię, i porodówkę, i to sama stworzyła zresztą. Także potrzeby są wielkie. Była taka wielka akcja w Polsce rozpoczęta od diecezji tarnowskiej, bucik, mały bucik dla małego brata w Afryce. Oczywiście ludzie składali nie tylko małe buciki, i były duże i tak dalej. To było też coś pięknego. Także, ale są i takie poszczególne dary, nie, że ludzie coś ofiarowują, czy baterie, czy nawet te pana solery, ja też dostałam, czy no dużo, czy kuchenka, czy lodówka i tak dalej, więc naprawdę to jest coś wspaniałego, to co ludzie ofiarowują. Natomiast to jest, tak jak mówią, forma pomocy materialnej, ale można jak też przez no, ofiarowanie daru pieniężnego, to z tym, że ten dar pieniężny może być albo jako ogólnie, czy na ogólne cele misji. I ludzie czasami tak mówią, siostro, co zrobisz, to zrobisz, ja tam wpłacę i no, ty wiesz, na co to potrzeba. Bo też trzeba, nie tylko na edukację, chociaż ja najwięcej zbieram na edukację, ale też muszę dojechać do tych dzieci. To jest 120 kilometrów, to jest 28 wiosek, więc ja bardzo dużo wydaję na przykład na paliwo. To musi być samochód, różne sesje, formacje, to jest po prostu niemożliwe, żeby nie było, więc...
Za chwilkę powiemy, siostro, jeszcze tak bardziej szczegółowo, gdzie można znaleźć informacje, w jaki sposób można pomóc. Natomiast teraz mamy też telefon, jeszcze jeden, proszę bardzo.
Dzień dobry, szczęść Boże, Bogdan Wielgus ze Słoszowej w Małopolsce, koło Olkusza.
Szczęść Boże, pozdrawiamy
Pani. Jestem stałym słuchaczem Radia Maria i Telewizji Trwam i ofiarodawcą. Panią siostrę Tadeusze Frąckiewicz spotkałem 2 lata temu pod Częstochową u ojca Pio, nie wiem jak się to nazywa, tam była, bo była w Telewizji Trwam i parę dni tam pojechałem. Ja chciałem powiedzieć, że mam 2 dzieci zaadoptowanych w Afryce, 1 dziecko chłopczyka w Sudanie Południowym. Wysyłam ofiarę co miesiąc, już 3 lata. I dziewczynki grupowe, to jest adopcja grupowa na Sy, Salezjanie z Warszawy. Dziewczynki na Wybrzeżu Kości Słoniowej. No i właśnie tam różne takie wspieram misje katolickie, Na przykład pomoc Kościołowi w potrzebie wysyłam na misje na Syrię, na różne Irak, na misje. Później jeszcze te redemptory z misją, szczoteczki dla Afrykańczyków, pasta dla Afrykańczyków, pączek dla Afrykańczyków. W Krakowie to jest ten, ci ojcowie to są, jak oni się nazywają, nie brata Albertajno. No mało ważne, już zapomniałem. Także jestem trochę podenerwowany, przepraszam. No i siostrę też mam w kontakcie przez internet. Tam SMS często piszę do Kamerunu przez internet, bo mam, jesteśmy znajomymi na Facebooku i na
media.
No to wszystkiego życzę powodzenia i szczęść Boże. Bogdan Wielgut ze Słosiowej, z Małopolski.
Bóg zapłać. Ja chciałam tutaj właśnie nawiązać do telefonu, bo dwie ważne rzeczy właśnie, że te media społecznościowe i nawet ten pan Piotr to samo, to Twitter akurat. Także można mnie znaleźć na Facebooku i na Twitterze. Ale drugą sprawę właśnie, jaką wspomniał, adopcja. Adopcja na odległość, adopcja serca, to się różnie nazywa. To nie ja wymyśliłam absolutnie. Ja weszłam w coś, co już istnieje. Także to praktycznie tą adopcję serca czy adopcję na odległość prowadzą, jak tak patrzę, chyba wszystkie, przynajmniej w Kamerunie, wszystkie zgromadzenia. I żeńskie, i męskie. I bo uważamy, że właśnie to jest coś bardzo pięknego. Ta inwestycja w młodego człowieka. To nie jest w jakiejś budowy, bo to nie jest ich, nie? To jest coś takiego, jak jakaś organizacja międzynarodowa wybudowała wioskę dla pigmejów. Tam pracują siostry duszy Chrystusowej. I wybudowała, właśnie pokazywały tą wioskę dla, i nawet studnia głębinowa, kościół, szkoła, wszystko mieli, domy. Pomieszkali tydzień i sobie poszli, bo to nie jest ich. Ale to nie jest tylko, jak mówią, problem pigmejów, także innych, że po prostu budynki zostają po różnych organizacjach. Później, no, więc inwestycja w młodego człowieka, dać im wykształcenie, dać im zawód, dać im dyplom. Niech oni po prostu wtedy sami już coś tam tworzą, nie? Ta adopcja to nie jest formalna, bo ludzie czasami się bardzo boją. Wczoraj czy przedwczoraj jakoś tam jedna pani też właśnie na Twitterze pisała i ja mówię, no to bardzo proszę, zachęcam na adopcję. Mamy takich dzieci czekających na tą bratnią duszę czy na dobre serce z Polski. To, ale siostro, to, bo ona myślała, że to jest właśnie ta adopcja taka formalna, że to dziecko przyjedzie tu. Nie wysyłamy. Chodzi tutaj w tej adopcji o wysłanie takiej ilości pieniędzy. Na przykład u nas tam jest na szkołę podstawową 800 zł, 1200 szkoła średnia na cały rok. I to jest tylko to, co związane ze szkołą. Szkoła, czyli tam wyposażenie, całe przybory, mundurki, bo to każda szkoła ma swój mundurek sportowe. Jak są egzaminy, to się tam dopłaca noczesne, wiadomo, i tak dalej. Więc to co jest związane tylko ze szkołą. Jest jakiś kontakt z tym dzieckiem, ma zdjęcia aktualizowane co roku. Wysyłamy na koniec roku, na przykład dlatego wracam teraz, koniec maja, do Kamerunu. Bo sobie nie wyobrażam nie być na koniec roku szkolnego, na początku czerwca, jak moi wszyscy adoptowani, a mam tego ponad 600 szkołę podstawową i szkołę średnią, żebym nie była, bo to trzeba zebrać świadectwa, trzeba je wykserować, oddać im, nie? Trzeba zrobić zdjęcie aktualne, trzeba, żeby napisali list do tych dobroczyńców, podziękowali im, przedstawili swoje wyniki i tak dalej, więc jest jakiś kontakt. Ludzie czasami odpisują, czasami piszą, czasami mówią, że wystarczy im, że zapłacą i to jest też dobrze, no różni. Ale my z naszej strony chcemy podziękować zawsze wszystkim i jakby uaktualnić ich wiadomości o nich, nie? Czy zdali, czy nie zdali. Jak nie zdali, no to prosimy, żeby jakoś może jeden rok jeszcze, jeszcze im wsparli. No jeszcze tak nie odrzucajmy od razu po jednym roku, bo to czasami nie jest ich wina. Jak mówiłam kiedyś o tych egzaminach, to ten sam egzamin przychodzi do tej bardzo mocnej, takiej mocnej szkoły o bardzo dobrym poziomie w Yaoundé, prowadzonej przez wspólnotę świętego Jana, czy siostry tam, córki Maryi, tamtejsze, jak i do nas na prowincji, gdzie nie było profesora niemieckiego, czy tam angielskiego i tak dalej. To te same egzaminy przychodzą. Także czasami to naprawdę nie jest...
Szanse nie są równe też, nie? Wszędzie. Mamy telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam serdecznie siostrę, ojca Grzegorza i wszystkich słuchaczy. Mówi Leszek z Wrocławia.
Witamy, panie Leszku.
Ja myślę, że taką ważną, według mnie rzecz ważną chcę poruszyć, mianowicie myślę, że nie powinniśmy patrzeć na Afrykańczyków tylko w ten sposób, że to są bardzo biedni ludzie i potrzebują od nas wyłącznie takiej pomocy materialnej, tylko w ten sposób. Myślę, że jako chrześcijanie to musimy pamiętać, że mają swoją godność i przede wszystkim chcą chyba najważniejszą rzeczą, nawiązuję teraz do pytania ojca wcześniej postawionego, że czego oni tak najbardziej potrzebują. Według mnie, moim skromnym zdaniem, to najbardziej w tej chwili właśnie potrzebują zachowania swojej tożsamości, żeby się nie wykorzenili, bo jeżeli stracą tą swoją kulturę, tą prawdziwą, rdzenną, no to będą takimi ludźmi znikąd. Będzie łatwo wtedy tym wszystkim koncernom, które przecież tam próbują, tym wszystkim firmom, które wchodzą do Afryki i zmieniają tę Afrykę, prawda, przejeżdża taki wręcz walec liberalnej tej pseudokultury. Więc wtedy oni będą już naprawdę taką masą, którą łatwo będzie manipulować i zaprząc do jakichś tam niecnych różnych celów. Dlatego to jest ogromnie ważne i to nie wiem, czy jak to siostra się na to zapatruje, ale według mnie to jest ogromnie ważne. I tutaj drugie pytanie, które ojciec postawił, ja też je powtórzę i bardzo jestem zainteresowany, jak to siostra widzi, czy jest tam w szkole właśnie język ich ojczysty, bo jeżeli będą widzieli, że to jest język, który jest postawiony do poziomu, że on jest warty nauczania, że to jest przedmiot szkolny, to będą też mieli inny taki emocjonalny, ważny stosunek do swojej własnej kultury. Więc jeśli nawet taki język ojczysty ich własny nie jest w szkole, to ja bym proponował, żeby wszystko zrobić, żeby właśnie ten język do szkoły wprowadzić. I tutaj jestem ciekawy, jak siostra się na to zapatruje. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie.
Bardzo trafna uwaga. Słuchałem z zainteresowaniem, ale jeśli ja zacznę od końca, od tego języka, w Kamerunie nie ma języka kameruńskiego, ale nie dlatego, że w tym momencie tu czy kościół, czy okupanci, czy kolonizatorzy, może to tak ładniej nazywać, nie wprowadzili. Kościół bardzo starał się, jeszcze jak była okupacja niemiecka, to wszystko, pewnie, że to było w języku niemieckim, ale już wtedy próbował Kościół wprowadzić taki język jakby najpierw kościelny, który to był Eondo, to jest jednego z plemion centralnych, tam stolica, w stolicy jest bardzo dużo. I oni próbowali to tworzyć we wszystkich placówkach tych misyjnych jako język kościelny. Niestety, i to starzy Afrykanie, nasi Kameruńczycy, starzy Kameruńczycy jeszcze to znają. Nawet gdzieś tam na północy starzy. Ale niestety nie przyjął się. Dlaczego? Dlatego, że Kamerun to jest bardzo dużo różnych plemion. To jest ponad 240 plemion. I niestety inne plemiona, takie bardziej może większe, jak na przykład Bamileke, no niestety zaoponowali temu wprowadzeniu języka jakiegoś innego plemienia. I tu nastąpiło takie starcie między plemionami. Znaczy nie tyle takie zbrojne czy coś, tylko że po prostu doprowadzili do tego, że ten język Ewondo, który był jakby wprowadzony właśnie przez Kościół, jako język kościelny, żeby nawet w kościele został wyeliminowany. Ale co teraz jest, co mi się podoba, że w każdym regionie, czy na przykład ja jestem na wschodzie, gdzie jest więcej tych plemion Baja, to na przykład Ewangelia, drugie czytanie, Ewangelia jako drugie czytanie jest zawsze po francusku, bo jestem w części francuskiej, i drugi raz zawsze jest czytana w Baja. Jedno z czytań. Katechista zawsze, jak proboszcz, czy tam ksiądz mówi homilię, to on wtedy robi taki skrót i mówi to w ich języku. Dlatego, że bardzo dużo kobiet nie rozumie po francusku. To ten efekt, że kiedyś dziewczynki nie chodziły do szkoły, więc to ja też spotykam, bo ja pracuję na wioskach bardzo dużo z Legionami Maryi i też ja zawsze mówię po francusku, ale mężczyźni, ktoś tam wybrany, jakiś mężczyzna tłumaczy mi, bo no, kobiety starsze nie rozumieją. Także mi się wydaje, że jest chór z danych plemion. I to też taka jest taka zachęta właśnie proboszcza, żeby każde plemię jak gdyby nie zapominało i nawet czy tworzyło. Są takie organizowane różne sesje, żeby właśnie była, każde plemię jakby rozwijało swój repertuar nawet. Mi się wydaje, że Kościół robi tutaj dużo. No niestety plemiona się nie godzą. No u nas... W naszym regionie jest ten język baja, na przykład na północ, jak jadę, tam gdzie pracowałam, gdzie są moje współsiostry, to znowu jest język fufulde. Wprawdzie to nie jest chrześcijański, to jest język tych najeźdźców muzułmańskich, ale to jest taki język targu. I tam wszyscy mówią, jeżeli chcą chodzić, no wiadomo, że handel jest w rękach muzułmanów, więc żeby się w ogóle porozumiewać, coś kupować, no to... Muszą znać ten język i dlatego tam akurat jest ten język, ale w innych plemionach, w zależności czy to są tłumaczone i tak jak wspomniałam, misjonarze robią bardzo dużo do przetłumaczenia nawet Biblii na język tamten lokalny. Także wydaje mi się, że tutaj będę bronić Kościoła, przynajmniej w Kamerunie. W centralnej Afryce jest język Sango i wszyscy misjonarze muszą się uczyć.
Czy ten miejscowy już?
Tak. W Czadzie to samo, w Kongo no jest też ich język, w Nigerii jest też. No akurat Kamerun taki jest, że zostały nam dwa języki narodowe, bo są dwie części jakby, były angielska, francuska, więc w Kamerunie są dwa języki obowiązkowe, francuski, i angielski. Z tym, że w szkołach średnich są jeszcze do wyboru. Takie, znaczy obowiązkowe, ale do wyboru albo niemieckie, albo hiszpańskie, także praktycznie maturę zdają w trzech językach. Ja to zawsze powtarzam, żeby was trochę zakompleksić, no tak. Że tak, jesteście 100 lat za murzynami.
Dokładnie.
Tak.
Siostry, mamy
to trzy języki na maturze zdają.
Ja chciałem zapytać tak bardzo krótko jeszcze, czego my się możemy nauczyć? Od Kameruńczyków. Jednym zdaniem, jakby siostra powiedziała, jednym takim, no może trochę bardziej rozbudowanym. Ale czego my tutaj w Polsce, w Europie od Kameruńczyków się możemy nauczyć?
Radości życia, to jest po pierwsze. Niewiele mają, a jednocześnie się bardzo cieszą. To, co mówimy często o dzieciach, że tutaj się dzieci bawią zabawkami, a w Afryce się bawią opakowaniami po zabawkach. Ale no nie tylko, ponieważ to ma być krótko, więc nie będziemy tutaj się rozwlekać na temat dzieci, ale właśnie się cieszą małymi rzeczami. I to nie tylko, że dzieci się cieszą, są bardzo radosne, ale także i dorośli, młodzi. Także te spotkania nasze są bardzo radosne. I co jeszcze? Właśnie tego priorytetu rodziny. Bardzo bym polecała tutaj ten priorytet rodziny, priorytet wspólnoty. Ja wiem, że ktoś może od razu mi zarzucić, że aha, jednostka się rozmywa, jednostka musi przez tą inicjację jakby wejść w tą wspólnotę i tak dalej, żyć dla wspólnoty, ale mimo wszystko to mi bardzo się podoba w wielu wypadkach. Później trzecie, szacunek dla starszych. Słuchajcie, to jest do dziś bardzo mocne. To kiedyś wiadomo, że to była taka starszyzna, nie, wioski. Ale to jest starsi, to nawet jak przyjeżdżam na wioskę i nawet to jest w formie takiej widzialnej, jest obiad, nie? Czy tam jakieś przyjęcie. Mężczyźni, i to właśnie ci najpierw szacowni, później inni, dopiero później kobiety, później dopiero młodzi, a dzieci gdzieś tam na końcu, jak, nie? Ale to się widzi, to jak starszy powie, to jest to bardzo uznawane. I to
siostro,
mi się
musimy
podoba.
Kończyć. Natomiast
proszę bardzo. Zapytam,
gdzie siostrę możemy znaleźć w tych mediach społecznościowych i jeżeli nasi widzowie, słuchacze, mam nadzieję, że są tacy pośród nich, chcieliby jakoś też wspomóc, wziąć udział w którejś z tych akcji, o której była mowa. Gdzie najlepiej to znaleźć?
Na Facebooku miałam profil prywatny jako siostra Tadeusza, dominikanka. Niestety Facebook mnie zablokował raz i powiedział, że jestem nieprawdziwa siostra. I musiałam wysłać jakiś tam dowód i mnie zaksięgowali już po raz drugi jako po imieniu świeckim Helena Frąckiewicz, więc jestem jako Helena Frąckiewicz, ale mam drugi taki przyjaciele siostry Tadeuszy na Facebooku. Natomiast na Twitterze normalnie jestem pod imieniem moim zakonnym, siostra Tadeusza, także bardzo lubię to imię. Wydaje mi się, że no mam też maila, ale to można tam dojdziemy do... Jak przez czy
to
Facebook, czy
znajdzie.
Twitter.
Myślę, że to jest ważne. Bardzo dziękuję, siostro, za... No to jest takie delikatne przybliżenie nam tej niesamowitej tajemnicy, jaką jest Afryka, Kamerun. Dziękuję również za te wszystkie telefony, za Państwa uwagę. No i mamy nadzieję, że to nie ostatnia wizyta siostry u nas.
No, to jest naprawdę, tak szybko upłynęło. To wszystko, co gdzieś przygotowałam na temat właśnie tej edukacji kameruńskiej, tej tradycyjnej. Gdzieś to, jak to mówią, tylko żeśmy dotknęli, ale bym chciała tak na koniec zachęcić. Wydajemy właśnie, wydawnictwo Esprit wydaje te właśnie bajki kameruńskie. To tylko jest na razie, jak mówią, okładka. Ja myślę, że to gdzieś tak za kilka miesięcy już będzie dostępna ta książka z bajkami kameruńskimi, pięknymi. Natomiast tak na koniec chciałam poprosić i tutaj zachęcić do oglądnięcia, to jest poza jak gdyby tematką naszą, oglądnięcia muzykalu o naszej błogosławionej siostrze Julii Rodzińskiej, dominikance, wspaniałej postaci, godnej naprawdę do naśladowania. Dominikanka, sama sierota, która wychowywała olbrzymią ilość sierot i była nawet nazwana matką sierot we Wilnie. I później i uwięziona we Wilnie i wywieziona do Stutthofu i tam sama się zgłosiła do baraku, gdzie byli zarażeni na tyfus. No i tam też się zaraziła. Była ogłoszona razem ze 108 tymi męczennikami II wojny światowej. Ten muzykal w tą sobotę będzie w Krakowie grany, w parafii.
Tytuł tego muzykalu
Miłość zmartwychwstała, ten muzykal.
Zachęcamy.
W Krakowie.
Musimy się to skończyć. Bardzo, tak. Bardzo dziękuję raz jeszcze. No i zachęcamy do śledzenia profilu siostry na Facebooku, w mediach społecznościowych. Tam również zdjęcia z tego wszystkiego, co w Kamerunie się dzieje, jako taki też dowód na to, o czym mówiliśmy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.